Już przeszliśmy wszystkie celebracje Triduum Paschalnego, to została nam ostatnia, najpiękniejsza, nazywana liturgią wszystkich liturgii, wigilią wszystkich wigilii, jak ją nazwał Ambroży. Myślę tu o Wigilii Paschalnej. Oczywiście z Wigilią Paschalną mamy dużo problemów natury duszpasterskiej, mianowicie strasznie dużo rzeczy musimy sobie wyobrażać i udajemy, że jest, tak jak powinno być. Chociażby to, że w większości naszych parafii udajemy, że jest ciemno, bo jeszcze jest jasno, jak się ta liturgia zaczyna. Bo ona ma się zacząć po zmroku, to znaczy dokładnie to ma się zacząć w nocy, jak już jest całkiem ciemno. Więc czasami by trzeba było wysłać takiego komentatora, który rozpoczyna tą liturgię. Drodzy wierni, zgromadzeni na tej nocnej celebracji, wyobraźcie sobie, że jest noc. Jak sobie już to wyobrazicie, to wtedy spróbujemy zrobić to wszystko, co ta liturgia ma oznaczać. Ale musicie sobie to wyobrażać. Bo zazwyczaj mamy środek dnia, jak liturgia się zaczyna o 18, to w tym roku to w ogóle będzie środek dnia na przykład. Nie wiem, jak ojcowie zaczynają. Nieco później. Bo tym nieco chyba kryje się, że niewiele. Więc też trochę poudajecie. Ale tak mówiąc całkiem poważnie, no to jest naprawdę istota sprawy, żeby to się zaczęło w nocy. Bo nic nie rozumiemy z początkowych obrzędów, jeżeli się to nie rozpocznie w nocy. Bo po prostu tego nie widać. A sprawa jest bardzo prosta. W świecie panuje ciemność. Dokładnie tak samo jak w moim i twoim sercu. W twoim życiu. Jest jakaś ciemność. I w tą ciemność wchodzi małe światło. Jeden mały promyczek światła. Tym jest cały obrzęd liturgii światła, wniesienia paschału, świecy symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa. I notabene przy tej świecy też będziemy w wielu kościołach udawać, że to jest świeca. Będziemy śpiewać, że wykonała ją pracowita pszczoła, a prawdopodobnie została wykonana w fabryce plastiku i składem olejowym, ale to są wszystko dodatki. Będzie wniesiona ta świeca z małym promyczkiem nowo pobłogosławionego światła. I początkowo wydaje się, że to światło nie ma szans. Że to światło jest takie malutkie. Że co może zrobić taki mały promyczek światła wobec tej całej ciemności? Ciemności kościoła, ciemności, która panuje w świecie, czy mojej własnej ciemności. Ale okazuje się, że jak się wniesie ten paschał do kościoła, to już ten jeden mały promyczek jest dostrzegalny z każdego punktu kościoła. Że już ten jeden mały promyczek potrafi rozbroić tę ciemność. Przełamać moc tej ciemności. A chwilę później, kiedy po zaśpiewaniu światło Chrystusa zaczynamy odpalać kolejne świece od Niego, kiedy te świece się zaczynają palić coraz bardziej, w końcu cały Kościół ma swoją własną świecę, to okazuje się, że ta światłość wygrała. Że ona jest tak potężna. Wtedy już nie trzeba żadnego innego oświetlenia, choć jeszcze na dodatek, jak już tak się te świece rozpalają, to jeszcze kościelne walnie halogeny i nagle w ogóle już jest jasno. Czyli tak działa zmartwychwstanie. Że taki halogen wam się zapali na koniec w waszym życiu. O to zasadniczo chodzi. To jest taka liturgia, w której trzeba zaprosić Chrystusa do swojej ciemności. W praktyce, no po pierwsze, trzeba na tej liturgii być. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, jak już jesteście, to trzeba wyjść na zewnątrz i nie bać się stracić swojej miejscówki godzinę wcześniej pilnowanej. Da się wystać te 3 godzinki tej jednej nocy. Trzeba wyjść na zewnątrz i zaprosić Chrystusa, powiedzieć Mu tak najprościej, jak to tylko możliwe. My często strasznie komplikujemy modlitwę, ale po prostu Mu powiedzieć, no zapal mi to światło, no potrzebuję go. Zapal mi to światło, bo jest ciemno. Doskonale wiecie, co jest waszą ciemnością. Przez 3 dni rekolekcji się w jakiś sposób z nimi zmagaliśmy. Tak naprawdę zmagacie się dzień po dniu. Wiecie, gdzie w waszym życiu jest ciemność. I tam trzeba, żeby nam zapłonęło światło. I liturgia słowa tego dnia w jakiś szczególny sposób proponuje spojrzeć na Mojżesza. Bo jemu Pan Bóg zapalił takie światło w życiu parę razy. Zresztą dzisiejsza liturgia też. Pierwsze czytanie mówi właśnie o nim. Dlatego chciałbym dzisiaj, żebyśmy spojrzeli na osobę Mojżesza i zobaczyli, jak to właśnie się dzieje. jak ta liturgia ma w nas zapalić takie światło. Znów w tym samym kluczu, który proponuję od samego początku. Zwyczaje Pana Boga się nie zmieniają. Jemu naprawdę się to nie zmienia. Jeżeli to robił w życiu Mojżesza, to w naszym też to zrobi. Jeżeli Mojżeszowi takie światło zapalił, to wam też chce takie światło zapalić. Nie ma zmiany humorów, nie ma nastrojów. On taki po prostu jest. Pierwsze takie światło, które Bóg zapalił Mojżeszowi w jego ciemności, to był moment, kiedy zapłonął krzew. Ten krzew, który się palił i się nie spalał. Teoretycznie nie wiemy, czy to się działo nocą. Prawdopodobnie nie, ponieważ raczej się nie idzie na wypas owiec nocą, więc raczej to był dzień. Ale ta ciemność była w Mojżeszu, w jego życiu. On miał totalną ciemność. On był od początku jego życia i mu się wydawało, że to życie jest beznadziejne, że tam nic dobrego się nie dzieje, że jego życie to jest taki konglomerat nieszczęść i katastrof. Może sam dokładnie tak się czujesz. Albo przynajmniej masz takie wrażenie, że masz takie okresy życia, kiedy wszystko się sypie. Wszystko jest beznadziejne, a Pana Boga to już na 100% w tym nie ma. Mojżeszowi się też tak wydawało. Bo jego życie zaczyna się już pierwszy, sam początek, pierwsze wersety mówią o tym, że to coś jest nie tak. Ponieważ zaczyna się jego historia od tego, że był sobie pewien facet i była sobie pewna kobieta i urodził się Mojżesz. Wydaje się, nic w tym złego. No, zasadniczo tak to działa. Potrzeba faceta i kobiety, żeby się dziecko urodziło. W naturalny sposób, tak jak Pan Bóg chce. Tak to działa. Ale dla Żydów ten opis od razu pokazuje, że to jest coś nienormalnego. Przypomnijcie sobie, jak wyglądają rodowody żydowskie. Jak oni mówią w Starym Testamencie, że się jakieś dziecko urodziło, to jeszcze chwalą się 40 pokoleniami dziadków. Bo ten był synem tego, a ten był synem tego, a ten był synem tego i tamtego i tak dalej. Do 40 pokolenia dochodzą, żeby się pochwalić, jaką to fajną rodzinę mają. To jest normalny opis narodzin dziecka dla Żydów. U Mojżesza był facet, była kobieta, urodził się. No takie dziecko właśnie. Jaka rodzina, jaki rodowód, takie dziecko. Sam początek życia. Takich rodziców jakby ich w ogóle nie miał. Ci rodzice są anonimowi. Kolejna zagadka. Tak? Dlaczego nie ma ich imion? Dlaczego te imiona pojawiają się dopiero dużo później? To jest, nie jest to naturalne dla opisu narodzin dziecka. No, takich ma prawdopodobnie rodziców, że po prostu oni są tacy, jakby ich nie było. Taki jest początek jego życia. Potem nie dzieje się dużo lepiej, ponieważ wyrzucili go do wody. Niezbyt fajny początek życia. Mama go musiała wyrzucić. Oczywiście trochę pokombinowała, jak to zrobić, żeby tak całkiem źle nie było. Ale nie zaczyna się to najlepiej. Jest wyłowiony przez księżniczkę egipską i dostaje od niej imię. Oczywiście możemy stwierdzić, że to było imię hebrajskie i je tam tłumaczyć. Możemy powiedzieć, że dostał imię Mojżesz, dlatego że oznacza to, że został wyciągnięty z wody. Ale tak dokładnie po hebrajsku się nie zgadza forma gramatyczna. Trochę inaczej by trzeba było to imię hebrajskie tłumaczyć. A zgadza się idealnie, jak weźmiemy egipskie imię i egipskie znaczenie. Zresztą dlaczego księżniczka egipska miałaby mu dać hebrajskie imię? Bez sensu. Więc księżniczka egipska dała mu imię egipskie. A po egipsku ma na imię Mezes. Na pewno kojarzycie takie imię na przykład od Ramzesa. Ramzes to znaczy należący do słońca. Więc jak go dotkniecie w tym złożeniu Ramzes, Ra to jest słońce. Czyli Mzes znaczy należący do. To Mzes nie występuje tak samo. Ono zawsze musi mieć jeszcze coś. Do kogoś on należy. A Mojżesz to jest po prostu Mzes. Należący do. Do nikogo. Takie ma fajne imię. On nosi od początku swojego życia doświadczenie, że nie należy do nikogo. Że nic nie jest jego. Że nic na tym świecie nie jest jego. I zresztą potem całe jego życie to borykanie się, kim jestem? Jaka jest moja tożsamość? Z jednej strony jest wychowywany na dworze egipskim i czuje się księciem Egiptu. z drugiej strony jest wychowywany przez matkę Żydówkę z Izraela i to jest jego tożsamość i on sam się zastanawia, sam szuka, kim jestem, co jest moją tożsamością, co mnie określa. Kiedy decyduje się stanąć po stronie Izraela, po stronie tożsamości hebrajskiej i zabija Egipcjanina, to myśli, że to będzie jego tożsamość. To właśnie wybrałem, że chcę być Żydem. Ale Żydzi się wtedy od niego oddalają. Mówią mu, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nas też chcesz zabić? I okazuje się, że to symboliczne zabicie Egipcjanina w sobie wcale nie sprawiło, że odnalazł siebie. Bo ta druga tożsamość okazała się nie do końca jego tożsamością. I wtedy wychodzi sprawa na jaw. Król Faraon, król egipski też chce go w jakiś sposób ukarać. Mojżesz zaczyna się bać i ucieka. Ucieka do kraju Madian. Madian znaczy zmaganie. Ucieka do Madian, żeby się tam zmagać z samym sobą. I tam spotyka przy studni swoją przyszłą żonę, która zresztą tak średnio kulturalnie się zachowała, ponieważ on obronił ją i jej siostry, no a te po prostu poszły sobie. Jak on je obronił, to one wróciły do domu, opowiedziały tacie, co się stało i tata od razu mówi, to co, nie zaprosiłaś go na kolację? Chłop cię obronił, a ty nawet na kolację go nie wzięłaś? No taka była ta jego żona, taki był początek. Zresztą jej imię Sefora znaczy tyle, co wróbelek. A wróbelek był najtańszym z możliwych zwierząt w Izraelu, najmniej wartym. Więc ten, który należy do nikogo, ożenił się z najmniej wartą i z tego się urodził Gerszom. A Gerszom to znaczy obcy, cudzoziemiec. Taką mieli rodzinę. Fajna familia. No i sprawa nie była taka prosta, ponieważ było jeszcze gorzej. Ponieważ Mojżesz zaczął pracować nie na swoim. Ten, który był księciem Egiptu i myślał, że będzie księciem Egiptu, został pasterzem. A pastuch to był najgorszy możliwy zawód w Izraelu. Przypomnijcie sobie historię Dawida. Tam ma być namaszczony na króla jeden z synów, Jetry. Wszyscy synowie zostali zaprezentowani i w końcu się pyta Samuel, a jest jeszcze jakiś? W sumie, no nie jest, ale on jest pasterzem, to w ogóle nie ma co go z pola brać. No to jest pastuch, dajcie spokój w ogóle. Tacy byli pasterze. No więc wylądował Mojżesz jako pasterz. Jeszcze nie swojej trzody, tylko u swojego teścia. Dramat. I pewnego dnia wybrał się w głąb pustyni. No takie właśnie było jego życie. Była jedna wielka pustynia, jedna wielka ciemność i on pogrążał się coraz bardziej w tej ciemności, wchodził coraz bardziej w tą pustynię. Aż doszedł do takiego urokliwego miejsca, które się nazywa Horeb, co po hebrajsku znaczy miejsce wysuszone słońcem. Już nie dość, że była to pustynia, to jeszcze było miejsce wysuszone, czy dokładnie spalone słońcem. No i tam jeszcze był krzak, który był suchy, no i ten krzak jeszcze się palił. I takie było życie Mojżesza. No i tam mu się Pan pokazał. W środku pustyni, w miejscu wysuszonym słońcem, w suchym krzaku. Tam był Bóg. Wiecie dlaczego tam? Bo Bóg był tam, gdzie był Mojżesz. Bóg po prostu objawił się w jego życiu. Takim, jakie ono jest. Takim, jakim czuł się Mojżesz. Jakim żył. Nie szukajcie Pana Boga nigdzie indziej, tylko w swoim życiu, takim, jaki ono jest na ten moment. Pan Bóg nie jest gdzieś ponad wami. Pana Boga nie musicie gdzieś szukać. Pan Bóg jest w was, w waszym życiu. Uwielbiam takie zdanie z katechizmu Kościoła katolickiego. Ilekroć wypowiadasz słowo Jezus, tyle razy modlisz się do Boga, który jest w tobie. Ilekroć wypowiadasz słowo Jezus, tyle razy modlisz się do Boga, który jest w tobie. Mojżesz tego doświadczył. Doświadczył Boga, który był tam, gdzie było jego serce. W jego biedzie, w jego nędzy, w jego pustyni, w jego ciemności. I tam mu zapalił światło. Tam mu zapalił tego krzaka. W jego najgłębszej ciemności. I sobie tak fajnie pogadali. Też bardzo lubię tą rozmowę. Ona jest super po prostu. Przychodzi Mojżesz, nie bardzo wie, co się dzieje. Krzak się pali, a nie spala. Trochę dziwne. Zazwyczaj tak nie jest. I tak sobie myśli, o co kaman w ogóle. I wtedy Pan Bóg mu mówi: Mojżeszu, Mojżeszu. I to wystarczyło Mojżeszowi. To było wszystko tak naprawdę, co Mojżesz chciał usłyszeć. Nikt do tej pory do niego nie powiedział po imieniu. Wszyscy go nazywali albo Egipcjaninem, albo Izraelitą, albo ej ty. On dla nikogo nie był kimś. On jeszcze nigdy nie miał doświadczenia tego, że ktoś zna jego imię, że ktoś do niego mówi po imieniu. Nawet jak się urodził, to była mowa, że ma jakiś tam rodziców i urodziło się jakieś tam dziecko. A nagle ktoś do niego mówi po imieniu. Ktoś go zna. No to Mojżesz mu mówi: jestem. Po raz pierwszy jestem. Jestem kimś. Po raz pierwszy nie jestem byle czym, byle kimś. Ale po raz pierwszy jestem. I chwilę później pyta Pana Boga: a ty jak masz na imię? A Pan Bóg mu mówi: jestem. Pogadali sobie tak po prostu. Jak ty jesteś, to ja jestem. To ty jesteś, no to ja jestem. Ty Mojżesz jesteś? Ja też jestem. Jestem. Bóg powiedział Mojżeszu: ja jestem. Ja naprawdę w twoim życiu jestem. Twoje życie to nie jest zlepek przypadkowych nieszczęść. Twoje życie to nie jest seria katastrof. Ale ja naprawdę tam jestem. Wróć sobie teraz do Egiptu i popatrz na to swoje życie jeszcze raz. Spróbuj zobaczyć to życie, mając w pamięci to jedno, że ja jestem. Mojżesz od razu leci do swojego teścia i mówi mu: sorry, koniec roboty na twoich pastwiskach, wracam do Egiptu. Wrócił do tego Egiptu. I zobaczcie, jak to życie zaczyna inaczej wyglądać. Bo okazuje się, że został wrzucony do Nilu, ale został wrzucony w koszyku. Takie mamy tłumaczenie. Ale to słowo koszyk hebrajskie jest dokładnie tym samym słowem, którym jest nazwana w Księdze Rodzaju Arka Noego. To nie był jakiś tam koszyk. On był w arce, która ratuje przed potopem. Więc od samego początku już Pan Bóg tak to sobie zaplanował, że jego życie będzie uratowane. Wyciąga go księżniczka egipska, a więc córka kogoś, kto go chciał zabić. Bo przecież wyrok śmierci na Mojżesza wydał faraon. Jak Pan Bóg potrafi pisać historię? Córka tego, który chciał go zabić, bierze go na wychowanie i go ratuje. I został wyciągnięty z Sitowia, tak mówi Księga Wyjścia. Dlatego z Sitowia, że jako dziecko musiał się nauczyć przechodzić przez Sitowie, bo potem będzie musiał przejść przez Morze Czerwone, a po hebrajsku Morze Czerwone to Morze Sitowia. Potem ląduje na dworze Faraona i tam się uczy języka egipskiego, tam się wychowuje, zna to towarzystwo, zna wszystkich ludzi i dzięki temu potem może wrócić do Faraona i wejść do niego na dwór. I może z nim rozmawiać. Bo przecież, gdyby był zwykłym Żydem, to nikt by go tam nie wpuścił. Nikt by go do bramy nie dopuścił. Tylko dzięki temu, że się tam wychował, mógł potem gadać z Faraonem. Idzie do kraju Madian, zmagać się tam i ląduje na pustyni. Dlatego, że potem będzie musiał przez 40 lat chodzić po pustyni i musi się nauczyć tego, jak sobie radzić na pustyni. Tam zostaje pasterzem, dlatego że potem będzie pasterzem dla całego Izraela. A jego imię Mezes oznacza tylko tyle, że nie należy do nikogo na ziemi, bo należy do Boga. Jest dzieckiem Boga. Pierwsze światło, które Bóg ci zapalił, to światło swojej obecności w twoim życiu. Spróbuj przeczytać historię swojego życia. i zobaczyć, jak Bóg tam jest obecny. Ile Bóg tam cudów dokonał. Jeżeli czujesz się, że jest taka totalna ciemność w twoim życiu, jeżeli czujesz, że wszystko jest nie tak i w ostatnim czasie są same nieszczęścia, to przeczytaj sobie historię swojego własnego życia. Pamiętając, że Bóg jest. To jest pierwsze światło. Ja jestem. I to wystarczy. Potem drugie światło zapalił Mojżeszowi nad brzegiem Morza Czerwonego. Tam jest cudowny opis w Księdze Wyjścia, który mówi, że oni szli i w końcu doszli do tego Morza Czerwonego. Zrobiła się noc. Faraon i jego wojska ścigają ich i Pan Bóg przechodzi ze słupem ognia z początku na koniec Izraela. Więc jest tam gdzieś tam całkiem daleko, daleko, ale dzięki temu Egipcjanie nie mogą do nich dojść. I Mojżesz staje przed tym Morzem Czerwonym i stańcie sobie przed morzem w środku nocy. Jest totalna ciemność. Nic tam nie widać. On ma drugie doświadczenie swojego życia. Że jest strasznie ciemno. Że stanął przed tym Morzem Czerwonym i wszyscy Izraelici zaczęli od razu nadawać. Po co nas tu wyprowadziłeś? Czy nie lepiej było pracować u Faraona niż tu zginąć? Wszyscy będą się z nas śmiali. Co to za Bóg, który doprowadził nas do morza i mamy tu zginąć? Jedna wielka ciemność. Owszem, to światło Bożej obecności było, tylko że teraz było za Mojżeszem, daleko z tyłu. Przed nim była tylko ciemność. I wtedy Mojżesz zaczyna wołać do Pana Boga. I Pan Bóg do niego mówi, znów polskie tłumaczenie jest takie delikatne. Mojżeszu, dlaczego wołasz do mnie? Tam po hebrajsku jest po prostu, dlaczego wrzeszczysz do mnie? Mojżeszu, dlaczego wrzeszczysz do mnie? No i Pan Bóg mu po prostu to morze rozdzielił. Otworzył mu tą przestrzeń. Mojżesz w nią wszedł. To jest druga światłość, która się pojawia. Światłość, która jest bardzo trudna do zobaczenia, bo ona jest gdzieś tam daleko za tą ciemnością. Ona jest gdzieś na drugim brzegu Morza Czerwonego. Ale jeżeli wpierw doświadczyłeś tego, że Bóg jest i że On na 100% jest, jeżeli dostrzegasz to, że On w twoim życiu od początku to życie prowadzi, to nawet jak teraz przyjdzie jakaś ciemność, to wiesz, że On na tym drugim brzegu jest i możesz wejść w to morze. Możesz wejść w tą ciemność, bo wiesz, że On po drugiej stronie jest, że tam jest światło. A jak masz wątpliwości, to po prostu zacznij wrzeszczeć do Pana Boga. To nie był wyrzut Boga do Mojżesza. To było po prostu takie pieszczotliwe. No co wrzeszczysz? Jestem. Spokojnie, Mojżesz. Idź śmiało, jestem tam. Jak masz ciemność, to zacznij do Niego wrzeszczeć. To po prostu gadaj z Nim. Mów Mu, co czujesz. Bylebyś z Nim gadał. Nawet możesz się z Nim kłócić, możesz mieć do Niego pretensje. Możesz Mu powiedzieć, jak Jonasz, jestem śmiertelnie na Ciebie obrażony. Ale po prostu z Nim gadaj. Jak przestaniesz gadać, to Ci zgaśnie każde światło. Dopóki z Nim rozmawiasz, dopóki do Niego krzyczysz, żalisz się, ale mówisz, to Bóg przyjdzie i powie Ci, no co, że jeszcze spokojnie, jestem. I Ci rozdzieli to morze. I w każdej ciemności Ci rozdzieli tą ciemność. I powie, chodź, spokojnie. Tylko z Nim gadaj. To jest drugie światło. I potem jest trzecie światło. W trzeciej ciemności. Dzieje się już rzecz na pustyni. Dochodzi po raz drugi do Bożej Góry Choreb. Tym razem ona jest nazwana inną nazwą Synaj. I tam Pan Bóg mu mówi któregoś pięknego dnia. Mojżesz, chodź na tą górę, pogadamy. Lud nie chce iść. Wszyscy inni mówią, my tam nie pójdziemy. Tam jest strasznie. No bo pierze piorunami, ziemia się trzęsie, obłok zasłonił wszystko, ogień nagle gdzieś tu wybucha. No w ogóle masakra się dzieje na tym Synaju. Wszyscy mówią, Mojżesz, ty sobie idź pogadaj, wy się znacie. Jak sobie pogadacie, to przyjdź nam opowiedz, co ten Pan Bóg od nas chce. Ale my tu posiedzimy. No i tak posiedzieli, oczywiście wtedy się zabawili, złoty cielec i tak dalej. Trudno im było posiedzieć, ale w gruncie rzeczy Mojżesz poszedł. Jak tam poszedł na ten Synaj, to najpierw musiał posiedzieć w tej całej ciemności, w tych piorunach. Wszystko waliło się, trzęsło. Jak już tam posiedział trochę, to Pan Bóg mu mówi, wiesz co, mam taką dla ciebie propozycję. Zawrzemy przymierze. Przymierze tak po naszemu, to po prostu taka umowa handlowa. Czyli taki, no na zasadzie, ty mi dasz to, ja ci dam to. Zawieramy przymierze. Taki handel. Tak. Kilo cukru poproszę 3,50. Mniej więcej na tej zasadzie. I tak Pan Bóg daje Mojżeszowi przykazania. Przykazania, dekalog, są owocem zawarcia przymierza, czyli umowy handlowej. Przymierze ma to do siebie, że ono traci ważność wtedy, kiedy jedna strona je złamie. Czyli kupujemy ów cukier, ale przynosimy pani tylko 2 złote. I mówimy, 1,50 zł będzie jutro, bo nie mam dzisiaj. No ale jutro nie przynosimy. Więc pani może powiedzieć to na następny dzień, kiedy przychodzimy do tego sklepu, sorry, oddaj cukier. Koniec przymierza. Albo może tak dawkować, nie, codziennie tam 2 łyżeczki do herbaty. I koniec. Przymierze jest zerwane. Jedna strona zrywa przymierze, przymierze jest zerwane. I Pan Bóg wchodzi w taką umowę z Mojżeszem. I myślę, że tu jest trzecia ciemność, która się pojawia w naszym życiu. Ciemność, która jest związana z dekalogiem. Albo lepiej powiedzieć, z naszą niezdolnością do przestrzegania dekalogu. Z tym, że my się tak naprawdę staramy, czasami stajemy na głowie, jak to zrobić, żeby do tego już nie wracać, a jest jak jest. I okazuje się, że ten niewinny dekalog, tych 10 słów jest nie do zrobienia. To po prostu jest nie do zrobienia. Czy jest ktoś tutaj obecny, kto nigdy nie złamał jednego najmniejszego przykazania? Kto złamał tylko jedno? Czy jest ktoś, kto ma któreś z przykazań, którego nigdy nie złamał? Tego nie idzie zrobić. No to jak nie idzie zrobić, no to nas urządził Pan Bóg. Nie. Fajnie nam to dał. Fajny prezent. No po prostu się tego nie da. Po prostu się tego nie da zrobić. I zaczyna się całe doświadczenie naszej frustracji. Jeżeli spowiadam się 5. rok z tego samego grzechu i nie wychodzi mi, żeby się jakoś poprawić, to może już nie ma sensu się spowiadać, w ogóle nie ma to w ogóle sensu. Po co się męczyć? Tak, to przynajmniej trochę pożyję. Dziś z czystością walczyć? Dajcie spokój. Naprawdę nie ma sensu. Tego się nie da zrobić. Ile lat się już starasz? I nic. Tydzień ci się uda, no wow. Ale przyszły już następny tydzień, już jest problem. Można się naprawdę frustrować, pogrążać. No tego po prostu nie idzie. Przeklinamy. Komu nigdy się nie wyrywa. Nawet tak w sercu, w myślach. No masz ładnie mówić, to czemu przeklinasz? Taka myśl o kimś, ale ona jest dzisiaj brzydko ubrana. Bez sensu w ogóle, jak się można tego ubrać, wiocha, nie? No taka myśl, taka po prostu troszkę oceniająca, to delikatnie, nie? Kto tak nie ma? No takie małe kłamstewko. Takie od czasu do czasu, tak troszkę tylko. Tak możemy przejść wszystkie przykazania. Nie wymawiaj imienia świętego na daremno. O Jezus, ale fajny chłopak. Albo odwrotnie, nie? Matko Boże, jaka dziewczyna. Matka Boża fajna była ponoć. To prawda. No nie idzie tego zrobić. Do jednego momentu. Do jednego momentu jest ciemność. taka totalna, taki Synaj, na którym wszystko się po prostu trzęsie, walą pioruny, wszystko jest zamglone do jednego momentu. Do tego momentu, w którym zrozumiemy, co tak naprawdę dokonało się między Mojżeszem a Panem Bogiem. Ponieważ Pan Bóg nam nie dał przykazań, żebyśmy je przestrzegali. Ja wiem, że wam od podstawówki tak mówili, że dostaliśmy 10 przykazań, które mamy przestrzegać. Kazali wam się od drugiej klasy szkoły podstawowej uczyć tego na pamięć. Czwarta, piąta, szósta klasa w gimnazjum ponownie. Potem w liceum znów zaczęliście od tego samego, tak? Przykazania i tak dalej. Powtarzaliśmy to, co roku zapominamy, tak niektóre te kolejność mieli. Ale w gruncie rzeczy mamy tego przestrzegać. Myślimy o przykazaniach, nakazy. Zresztą tak mamy je sformułowane. Nie rób, nie wolno ci tego. Jak to zrobisz, grzeszysz. Ale Pan Bóg naprawdę nam nie dał przykazań do przestrzegania. Ponieważ jak Pan Bóg zawarł przymierze z Mojżeszem, to powiedział mu tak. Mojżesz, po twojej stronie przymierza jest tylko jedna rzecz. O jedną rzecz was proszę. Bądźcie moim ludem. To jest wasza strona przymierza. Bądźcie moim ludem. A ja wam obiecuję, i to jest po stronie Pana Boga, obiecuję wam 10 przykazań, że będę ich przestrzegał. Przykazania są po stronie Pana Boga, a nie po stronie Izraela. To Pan Bóg zobowiązał się na Synaju do przestrzegania przykazań. To On obiecał, że będzie to robił. Bo jak weźmiecie sobie tekst oryginalny, to tam nie ma nie rób, nie wolno ci robić, tylko tam jest powiedziane nie będziesz. Czas przyszł. Jak będziesz moim ludem, to ja ci obiecuję, że nie będziesz kradł. Jak będziesz moim ludem, to ja ci obiecuję, że nie będziesz cudzołożył. Jak będziesz moim ludem, to ja ci obiecuję, że nie będziesz zabijał, że nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu i tak dalej. Ja ci to obiecuję. To jest po mojej stronie. Ale po twojej stronie ma być jedno. Będziesz moim ludem. To znaczy, będę dla ciebie ważny. Będziesz się ze mną liczył. Znajdziesz trochę czasu, żeby się ze mną spotkać. I niekoniecznie będzie to tylko w dniu przed sesją. Że pogadasz ze mną od czasu do czasu. Niekoniecznie to będzie w pozycji półleżąco śpiącej. Ale że zaplanujesz ten czas. Że niekoniecznie będziesz się ze mną spotykał co piątą niedzielę. Tylko że znajdziesz ten czas, żeby Dzień Święty jednak trochę poświętować. Że ja będę dla ciebie ważny. Że będziesz o mnie pamiętał. Że pomyślisz czasami ciepło o mnie. Tak po prostu. No, że mnie tak trochę będziesz kochał. Tak trochę koślawo, ale tak jak umiesz dzisiaj. Że jednak mnie będziesz kochał. Jak to zrobisz, to ja ci obiecuję, że to wszystko inne ci się stanie. Ja ci obiecuję, spełnię w tobie tych 10 przykazań. Żydzi mieli takie powiedzenie, że człowiek ma dlatego 10 palców, żeby pamiętał o 10 przykazaniach. Ale w Chrystusie Bóg też ma 10 palców. Żeby pamiętał o 10 obietnicach. Żeby do nas to jakoś bardziej dotarło, to spróbujcie sobie te przykazania trochę odwrócić od strony Pana Boga. Że Pan Bóg nam obiecuje po pierwsze, że będzie dla nas jedyny, wyjątkowy. I że my będziemy dla Niego jedynymi i wyjątkowymi. Że będzie na nas patrzył jako na każdego indywidualnie, osobiście. Jako na kogoś ukochanego, wyjątkowego, jedynego. Po drugie nam obiecuje, że nigdy nie będzie o nas źle mówił. Że zawsze będzie wymawiał nasze imię z największym szacunkiem. Że zawsze będzie nam błogosławił i kierował do nas ciepłe słowa. Po trzecie nam obiecuje, że ilekroć będziemy świętować Dzień Pański, ilekroć uklękniemy do modlitwy albo przyjdziemy do kościoła, to On tam będzie i będą się działy cudowne rzeczy w naszym życiu. Po czwarte nam obiecuje, że będzie dla nas Ojcem i będzie nas traktował jako swoje ukochane dzieci. Jako kolejne obiecuje nam, że nigdy nas nie skrzywdzi, że nie zrobi nic, co w jakiś sposób byłoby złem wobec nas, krzywdą. Jako szóste obiecuje nam, że będzie nas kochał miłością wierną, że nigdy nas z nikim nie zdradzi. Jako siódme mówi nam, że nigdy nas nie okradnie, że nic nam nigdy nie zabierze. Jako ósme mówi, że nigdy nas nie okłamie, że zawsze nam będzie mówił tylko prawdę. Jako dziewiątą obietnicę mówi nam, że nie zabierze nam takiej osoby, którą kochamy, która dla nas jest ważna. I na koniec nam mówi, ja po prostu nie zrobię nic przeciwko Tobie, ale po prostu będę Cię mega kochał. Ja Ci to obiecuję. Zapalę Ci takie światło w największej ciemności. Jeżeli masz ciemność, bo nie radzisz sobie z przykazaniami, bo się frustrujesz z powodu swojego grzechu, bo po prostu tak po ludzku masz już dość tej walki, to nie rób nic innego, tylko zawrzyj z Bogiem przymierze. Będziesz moim Bogiem. Będę Twoim ludem. Znajdę codziennie dla Ciebie czas. Codziennie klęknę do modlitwy. Znajdę czas, żeby poczytać Twoje słowo. Będę żył w łasce uświęcającej, żeby mógł się Tobą karmić co niedzielę. Obiecuję Ci to. A Bóg Wam zrobi 10 przykazań w życiu. Obiecał to, więc to zrobi. Naprawdę. Bo Jego zwyczaje się po prostu nie zmieniają. On tak ma, bo to taki Bóg.